co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko, 12 minut po godzinie 14. Rozpoczynamy audycję, w której będziemy poruszać się w obszarze prawa do stowarzyszenia się, prawo do wypowiadania swoich opinii, a także w obszarze prawa do dostępu do opieki medycznej. I dodamy do tego jeszcze zachętę do działalności społecznej i do tego, żeby działać na rzecz społeczności lokalnej i zapraszać do badań profilaktycznych, czyli sprawy prawne i zdrowotne. Dlatego silna ekipa dzisiaj w studiu. Prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Anna Czyż. Witam cię, Aniu.
Dzień dobry.
Witam panią, panią Aniu. Znamy się już wiele lat, więc tak. Wybaczcie państwo, tak siłą rzeczy mówimy sobie na ty. Jest z nami również prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka z siedzibą w Zielonej Górze, profesor Bogumiła Burda. Witam.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
I członkinie Stowarzyszenia Nerka, pani Irena Śliwa.
Dzień dobry.
I pani Monika Marczyk.
Dzień dobry, witam.
Witam bardzo serdecznie. Na początek bardzo proszę, żebyśmy powiedziały słów kilka na temat funkcjonowania stowarzyszenia jako organizacji pozarządowej. Pani profesor, pani ma duże doświadczenie w niejednym stowarzyszeniu, organizacji pozarządowej ma pani swoje intelektualne udziały. I nie tylko, formalne też.
To można sobie tak określić, że dla nas bardzo ważna jest ustawa z 2003 roku mówiąca o pożytku, o organizacjach pożytku publicznego, bo my jesteśmy organizacją pożytku publicznego. To jest dla nas też bardzo ważne, bo i Amazonki jako zrzeszenie i oddział w Zielonej Górze i nasze stowarzyszenie. Można dokładnie sprawdzić, jaki mamy przychody, rozchody, na co przeznaczamy określone pieniążki i jak bardzo ważne dla nas jest to, aby była ta pełna świadomość, że te 1,5%, który można było z podatku przekazać, odliczyć, przekazać na rzecz stowarzyszeń, jest do sprawdzenia, na co faktycznie przekazujemy, bo i na Instytut Wolności, a właściwie strona obejmująca sprawozdania NGO, pożytku publicznego stowarzyszeń, jest z właściwie od 15 lipca będą te nowe sprawozdania za rok ubiegły.
My bo taki jest obowiązek, że muszą się wszystkie stowarzyszenia, fundacje rozliczyć przed społeczeństwem.
Dlaczego? Dlatego to jest takie ważne, że pokazujemy, że składki członkowskie, u nas akurat składka członkowska jest bardzo symboliczna, bo to jest 5 zł miesięcznie, ale te 1,5% plus darowizny, wsparcia, pomoc, loterii, tak jak mieliśmy koncert charytatywny na zakup sprzętu, pomaga nam wyjaśnić, iż te wszystkie nasze fundusze są przejrzyste. Realizujemy zadania i w większości tych działań, wszystkie działania jakby nasze są wolontariackie i charytatywne, ale też mamy, my wydajemy publikacje, informatory, wydajemy różnego rodzaju materiały promocyjne, czyli ulotki informacyjne, czy też i to też dodatkowo korzystamy z takiej możliwości, bo staramy się też przecież, startując w projektach urzędów, w konkursach Urzędu Miasta, aby swoje projekty przedstawić i uzyskać wsparcie finansowe, bo to wsparcie finansowe, czy z Urzędu Miasta Zielona Góra, czy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pozwalają nam częściowo wesprzeć nasze szerokie działania, a one są naprawdę bardzo szerokie.
Tak, oczywiście, no, od lat opowiadamy o działalności i Amazonek, i Stowarzyszenia Nerka, i wielu innych organizacji pozarządowych i wiemy, że tak to właśnie funkcjonuje, że to są organizacje wolontariackie. Oczywiście księgowa czy księgowy pewnie za darmo nie pracuje, chyba że jest jakaś księgowa Amazonka i może
no
wtedy...
Niestety my mamy biuro rachunkowe, któremu trzeba co miesiąc
więc
zapłacić.
Właśnie, a poza tym, jeżeli organizacja...
A my mamy wolontariacko.
No to świetnie, to gratuluję. Ale jeżeli mają siedzibę państwo, panie, to tam musi być energia. Tam musi być ciepło, tam musi być światło, tam musi jakiś komputer działać, o ile sobie kupicie go jakoś w jakiś sposób, pani Aniu, prawda?
Tak.
Czy Aniu?
Tak.
No i to są te wysiłki, które być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest wasza jakby wolna wola i nie można wam zarzucić, że czerpiecie z tego jakieś materialne korzyści.
No właśnie o to chodzi, że żadnych materialnych korzyści nie czerpiemy, bo tak jak tu Bogusia mówiła, te 1,5%, to nie można sobie przeznaczyć od tak na co się chce, tylko są specjalne też wymogi, na co te pieniądze można przeznaczyć i trzeba się naprawdę z nich rozliczyć. Po walnym zebraniu, które zatwierdza wydatki poniesione z tego 1,5%, my to umieszczamy na naszej stronie internetowej i każdy może przeczytać, na co zostały wydane te publiczne pieniądze. I dlatego się je rozlicza, bo to są publiczne pieniądze.
No dokładnie. I jeżeli, Aniu, mówisz o walnym zebraniu, to należy się domyślić, że są struktury, które też są szczególnie ustalone w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i ty tak prezeską nie jesteś, czy prezeska NERK-i, tak o, nie jesteście, bo chciałyście być prezeskami, tylko zostałyście wybrane w demokratycznych wyborach.
Tak, oczywiście.
Tajnych, ale jeszcze trzeba sobie wskazać, my co roku musimy przeprowadzić sprawozdawczość. Jedna jest sprawozdawczość, ponieważ mamy trochę dziwny rok obrachunkowy, ale do 30 marca, do 31 marca wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą przedstawić sprawozdania finansowe już i rozliczenia do Urzędu Skarbowego. Tak. I w każdej chwili podlegamy też i kontroli, ale to jest też ważne, że nasi członkowie są tutaj też wyraźnie zapoznani z tym, na co my wydatkujemy i co planujemy w ciągu roku, bo tych działań planujących i stałych, tak jak właśnie, Aniu, zapraszamy już od razu na...
Ale to jeszcze powiemy,
takie działania, które mamy wspólnie nawet organizujemy.
I właśnie o tą wspólną działalność też zapytam, bo to jest bardzo interesujące, ale chciałabym panią Irenę i panią Monikę zapytać o to, jako członkinie, co was przyciągnęło do tych stowarzyszeń i czy taką informację otrzymujecie, o jakiej teraz mówi pani prezeska i po co tak, jaką rolę w waszym życiu spełnia takie stowarzyszenie? No, tylko pani Ania jest Amazonką, a panie są z NERK-ami związane. Z Stowarzyszeniem NERK.
Co skłoniło? No przede wszystkim spotkania nasze integracyjne, pikniki, na którym zostałam jakby wyznaczona do akcji billboardowej. No i to podziałało tak, że zostałam na dłużej. Czyli jestem tylko takim szarym członkiem, tylko w miarę możliwości udzielam się, jak pani profesor właśnie nam powie, że coś trzeba tam zrobić, czy gdzieś tam się pokazać, to działamy.
Bo można sobie wyobrazić, pani Moniko, że stowarzyszenia o określonej tam strukturze działania, czy celu działania, no wspierają osoby, które są członkami, członkiniami. Tak jak to było w pani przypadku.
Ja potrzebowałam miejsca, gdzie mogłabym coś robić dla innych. To mnie najbardziej skłoniło do tego, żeby działać w stowarzyszeniu. Obecnie nie pracuję zawodowo niestety, nie jestem trochę w stanie, ale działam jako wolontariuszka i bardzo się cieszę, że mogę działać, że mogę też jakby pokazywać innym ludziom, czym jest przeszczep, jak się żyje po przeszczepie, jak bardzo ważna jest to idea, co dzięki przeszczepowi dostałam. Bo 25 lat przeszczepu, kiedy byłam młodą dziewczyną, dostałam możliwość skończenia studiów, dostałam możliwość podjęcia pracy wcześniej, poznałam wielu wspaniałych ludzi, nawiązałam przyjaźnie, wyszłam za mąż, zwiedziłam trochę świata, a dzisiaj mogę pokazać to innym. Działać na zasadzie takiego właśnie roznoszenia takiego doświadczenia nauki dla innych, jak to wygląda, że ta idea transplantacji jest tak ważna. To mi daje taki napęd w życiu, to działanie w stowarzyszeniu.
No myślę, że pani Irena też działa mocno właśnie w tych zakresach edukacji co do sensu transplantacji różnych narządów, ze szczególnym uwzględnieniem nerek w tym przypadku.
Tak, oczywiście, ponieważ jestem po dwóch przeszczepach. Pierwszy dostałam od osoby zmarłej, więc tu też idea tego, żeby nie zabierać narządów do nieba. A druga rzecz, dostałam drugą nerkę od mojej siostry. Więc to też, żebyśmy uczyli się rozmawiać w rodzinie, bo powiem szczerze, że wielu chorych dializowanych boi się tego tematu. Nie chcemy podejmować. To raczej wychodzi od naszych bliskich, ale warto się uczyć rozmawiać. I o to nam też głównie chodzi, jeżeli propagujemy z siostrą właśnie to dawstwo żywe, żeby rozmawiać i podejmować decyzje słuszne.
To w przypadku Amazonek prowadzi i Stowarzyszenie Nerka i Stowarzyszenie Amazonek prowadzicie bardzo szeroką właśnie działalność edukacyjną. Tu w przypadku, Aniu, twojego stowarzyszenia badania profilaktyczne przede wszystkim, tak?
Tak, duży nacisk kładziemy właśnie na profilaktykę, ale my też mamy taki wolontariat, u nas to się nazywa ochotniczka wolontariuszka, gdzie chodzimy do szpitala, do pacjentek, które są po zabiegach chirurgicznych i po prostu swoją postawą, swoją obecnością dajemy dowód na to, że jeżeli już nas spotkała ta choroba, to po niej się po prostu normalnie żyje, że wraca się do pracy, wraca się do życia rodzinnego, społecznego, na każdej płaszczyźnie po prostu się żyje. A takie... Że to jest możliwe, bo w wielu przypadkach jest tak, że panie są bardzo załamane, chociaż no, w dzisiejszych czasach medycyna już poszła na tyle do przodu, że i jest większa świadomość, ale mimo wszystko jednak nie na takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne. No ale mimo wszystko jednak my idziemy do tego szpitala i po prostu potem mamy takie informacje od pacjentek, które czasami właśnie przychodzą się do nas do stowarzyszenia zapisać i one mówią, a ja pamiętam, bo pani była u mnie w szpitalu, jak ja byłam po operacji. I one mówią wtedy, że to im bardzo dużo dało takiej otuchy i nadziei, że one też z tego wyjdą tak, jak my wyszłyśmy.
No to jest dosyć istotne, bo często jak pacjent, pacjentka wychodzą od lekarza z poradni czy tam ze szpitala, nie zawsze otrzymują wiedzę, co dalej jakby ze sobą zrobić, z dalszym swoim życiem, rehabilitacją, leczeniem. A stowarzyszenie daje takie wsparcie, pani Moniko, czy pani profesor, czy pani Moniko. Tak?
Pani Monika, ja właśnie tylko jeszcze dopowiem, bo właśnie, żebyśmy byli też otwarci dla młodszego pokolenia, które nie tylko na spotkaniach z młodzieżą, a na takie chodzimy przecież.
No to jest ten edukacja, to, że do szkół.
Czy na spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, czy nawet u nas na stałych dyżurach do nas też przychodzą, albo my występujemy i chodzimy. I idziemy też na deptak
no,
do miasta
bardzo
na
widoczne,
otwarte.
To wiele lat
na otwartość,
tak,
ale Monika prowadzi Instagram i to jest też fajne. I Facebook, tak, ale tutaj właśnie o to chodzi, że zaczynamy szukać też takich możliwości wyjścia, bo Monika ma świetne do tego przygotowanie i jakby weszliśmy już w ten obszar pokazywania tych naszych działań profilaktycznych i szkoleniowych, bo to, że odbywają się u nas i szkolenia z dializy otrzewnowej, to, że do nas przychodzą osoby, które mogą, jakby czeka ta droga dializy, chemo dializy, czyli 3 razy w tygodniu, co najmniej po 4 do 5 godzin jest się na stacji dializ przy szpitalu albo na stacji dializ samodzielnej, a to jest tylko 20 ponad tysięcy osób w kraju. To możemy sobie zwrócić uwagę, 260 tych stacji dializ. W naszym województwie mamy 8. Prawie 800 osób 3 razy w tygodniu żyje z tak zwaną sztuczną nerką. To tutaj te informacje i docieranie do młodego pokolenia i młodszego pokolenia i do młodzieży, a zwłaszcza dla rodzin, która pokazuje, że rozmowa, tak jak Irenka powiedziała, dopóki nie rozmawia się w domu, to jakby tego nas nie dotyczy.
No tak, a tak pani Monika?
Ja chciałam tylko powiedzieć, że zapraszam właśnie na nasz Instagram i Facebook Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka. Można do nas pisać. Zawsze staramy się odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania. Także szukajcie nas.
Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że taka grupa wsparcia, spotkanie z osobami, które mają podobny problem, albo i ten sam nawet, podobne emocje, podobne przeżycia, to zrozumienie jest większe i nie jesteśmy sami z tym naszym problemem, pani Ireno.
Tak. Przede wszystkim rozmowa z lekarzem nas krępuje. A jeżeli spotykamy osobę, która coś już przeszła, inaczej nam się rozmawia. Jesteśmy wtedy bardziej otwarci, bardziej dociekliwi i wtedy strach tej choroby Znaczy pozwala nam lepiej przygotować
się. Emocje obniżają i tak. Jesteśmy przygotowani. A teraz zapytam o współpracę waszych stowarzyszeń, bo tak sobie wyobrażam, że stowarzyszenia aplikują o wsparcie do tych funduszy społecznych, tak? To tych organizacji w województwie lubuskim tam jest ponad 200, tam prawie 300. No i wszyscy chcą dostać jakiś pieniążek, umówmy się, tak? Więc wasz przykład jest no cudowny, znaczy piękny, że współpracujecie, a nie rywalizujecie, Aniu.
No oczywiście, ja sobie nie wyobrażam rywalizować z Bogusią, bo nam na sercu leży po prostu dobro pacjenta. I nasze działania ku temu idą, żeby pacjentowi było lepiej, a nie nam. I no, ona pisze swój projekt, składa swoją ofertę, ja składam swoją ofertę. No i ile dostaniemy, tyle mamy i trzeba potem tak rządzić, żeby coś jeszcze zrobić dla tych ludzi.
Jak połączycie siły, to jeszcze więcej można zrobić.
I mamy takich przyjaciół zaprzyjaźnionych, którzy też nam pomagają co roku, bo Aniu, ja już nie pamiętam ile lat mamy wspólne akcje. Dzień otwarty o przeszczepach to już jest 15 akcja.
No to 15 lat, proszę Państwa.
To tak, to my już dużo więcej działamy.
Tam jubileusze zaraz będą.
No właśnie, ale ostatnio świetna, wspaniała akcja połączona Badamy, nie tylko mamy.
I o tym teraz mówmy. Mm-hmm. Tak.
No właśnie, to jest akcja ogólnopolska, kampania profilaktyczna, profilaktyki raka piersi. Tą akcję zainicjowała Federacja Stowarzyszeń Amazonki, czyli nasza tak zwana organizacja nadrzędna, bo wszystkie stowarzyszenia Amazonek, no nie wszystkie, ale większość stowarzyszeń Amazonek jest zrzeszonych jeszcze w tej federacji. No i oni piszą, wiadomo, projekty takie dla całej Polski i tak dalej. No i wymyślono tą kampanię chyba ze 3 albo 4 lata temu, już nie pamiętam. I ona zawsze się odbywa właśnie w okolicach Dnia Matki. W tamtym roku było 25, dzisiaj jest 24 maja, w sobotę.
Najbliższą sobotę, uwaga, uwaga,
i to jest ważne. W całej Polsce. Mm-hmm. To jest w całej Polsce o godzinie 12. Patronat honorowy objął minister zdrowia. Tak jest napisane w tej informacji, bo wiem, że no ministra zdrowia jest, ale ja wiem, że to minister zdrowia, może jakiś wice, nie wiem. W każdym bądź razie...
Zainteresował się sprawami kobiet.
Tak. I po prostu chodzi o to, że jak panie tam przyjdą na to spotkanie, to my mamy fantomy do nauki samobadania piersi i my tą chorobę przeszłyśmy i po prostu my mówimy o tym, jak to badanie robić i dlaczego to trzeba robić. I żeby iść na tą mamografię, ten przedział wiekowy tego badania mammograficznego się zmienił. Już jest od 45 do 74 roku życia, bo niestety ten przedział wiekowy zachorowalności też się przesunął. Więc tutaj dobrze, że no, ministerstwo czy to NFZ odpowiedział na tą potrzebę. I o to chodzi właśnie, żeby się badać, bo profilaktyka to nie jest strach, tylko to jest świadomy wybór i zdrowe i spokojne życie. I po to my te akcje profilaktyczne robimy. My nie robimy tego po to, żeby panie nastraszyć. Nie robimy tego po to, żeby panie się bały, tylko żeby sobie uświadomiły, że dbam o siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Bo każdy chce żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu, a jeżeli nie będzie wykonywał badań profilaktycznych, czy tego samobadania piersi, które trzeba robić co miesiąc, czy tego USG we wcześniejszym wieku, przed mamografią, i nie pójdzie do lekarza i nie poprosi raz na rok, czy raz na 2 lata, żeby lekarz zbadał te piersi, bo to też trzeba robić, no to niestety śmiertelność na raka piersi w Polsce niestety nie spada, a rośnie.
No i tu chciałabym skomentować to w taki sposób, że od ponad 30 lat obserwuję waszą działalność i te statystyki tak średnio się zmieniają na lepsze, albo i wcale. Ciągle z pokolenia na jakieś pokolenie jest ten strach, że te badania są, a jak już ktoś napisze gdzieś jakieś zdanie, że a szkodzi, a coś, to nie bardzo, a nie badaj się. No są takie przekazy w przestrzeni publicznej. Ja słyszałam wielokrotnie od różnych kobiet, zresztą widziałam też, jak podchodziły kobiety z lękiem do tego fantomu. No,
tak.
Po prostu, no to jak jakby się bały, że dotykając tego fantoma coś się wydarzy
no,
zaraz,
to one
prawda?
Się boją, że zachorują?
Tak,
nie
i, to,
wiem,
i
ta, czego
taki
się
jakiś
boją.
Lęk przed tą wiedzą, albo właśnie słuchanie takich podszeptów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, Aniu, prawda?
No właśnie odchodzi.
Nieszkodliwe są te badania. W krajach skandynawskich prawie nie chorują kobiety na raka piersi, bo się badają i robią mamografię USG. No nie umierają z powodu badań mamograficznych.
No, nie umierają. No ja też od ponad 20 lat już jestem po mojej chorobie i ja mam robioną mamografię co roku i żyję i mam się świetnie.
Dzięki temu
no
jest
więc
lepiej,
właśnie.
Tak?
No muszę się także kontrolować.
Weryfikujmy te wiadomości.
95% zmian w piersiach wykrywa właśnie mamografia. Dzisiejsze mamografy potrafią już wykryć zmianę milimetrową.
No okej, to jak wytłumaczysz ten strach wielu kobiet przed tymi badaniami?
Ja już naprawdę nie wiem. Ja się często zastanawiam właśnie po tych wszystkich akcjach profilaktycznych, które mamy, dlaczego te kobiety tak się boją tych badań i naprawdę nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
To mogę tak jak coś dodać?
Bardzo proszę.
Bo, właśnie, bo strach to już nie jest chyba strach.
Ponieważ u nas też w stowarzyszeniu mamy koleżanki, które są też po amputacji piersi, bo to nie jest tylko tak.
To wyjaśnia współpracę też.
I to też wyjaśnia współpracę, ale też z drugiej strony profilaktyka tak. jest najważniejsza w naszych tak. działaniach i Monika powie na to i tak, i Irenka, że tak. bez tego nie wyobrażamy sobie. Od kilku lat próbujemy przeprowadzić i w tym roku trzykrotnie byłam na posiedzeniu Komisji Zdrowia też, aby doprowadzić do sytuacji, że tak jak mamografia jest dostępna, tak co roku powinny być przeprowadzone badania ogólne moczu plus kreatynina plus ewentualnie sód i potas, a zwłaszcza kreatynina, bo mamy tam dodatkowo GFR, czyli wydolności naszych nerek, a to są proszę sobie zwrócić uwagę, że
kilka
w Polsce,
złotych badań, ta kreatynina.
Tak, ale w Polsce ponad 4,5 miliona osób choruje na nerki, bo z natury choroba nerek nie boli, tak jak częściowo piersi. Mhm. Nie boli. Dopiero jak zaczyna być ten duży problem, coś się dzieje, to wtedy zaczyna być właśnie ohoho, szukanie pomocy. Proszę sobie zwrócić uwagę, że ja powiedziałam, 20 ponad tysięcy osób w Polsce jest dializowanych. A na przeszczep nerki w ciągu każdego roku oczekuje co najmniej 2000 osób. Z tego ponad tylko 1000 jest w stanie otrzymać. 84 osoby w tamtym roku otrzymały przeszczep rodzinny. I ta profilaktyka, o której my tu mówimy, i dlatego nasze akcje są ze sobą mocno powiązane. Bo to jest tak zwany, Irenko, my mamy piękne hasło w tym roku, postawione na dzień o przeszczepach. Transplantacja jest tym na tak, a hasło?
Przeszczep najcenniejszym darem ratującym życie.
I to jest ważne, że tak samo jak Amazonki będą pokazywały, jak badać piersi, a będzie też koło studentów 36 i 6, będą też porady prawne i zdrowotne i psycholożka i kobiety dla kobiet, projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Baba.
Będzie jeszcze stolik taki też z NFZ-u i oczywiście Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
Ochrony zdrowia, tak. właśnie. To jest bardzo ważne, że i od nas będzie... Będą osoby, które są po przeszczepie lub czekają na przeszczep lub są osobami chorymi, które badają się i podpowiadają, że to nie boli. Pójście na pobranie krwi i oddanie tego pojemniczka z moczem i sprawdzenie, że ile ja tych płynów dziennie piję. Moniko, ile teraz możesz napić się? Powiedz tak szczerze.
No ja piję 3,5 litra dziennie.
No to jest niesamowite.
Podobnie.
Podobnie. Tak.
Tyle,
ja
że na dializach...
Wody.
No tak, wiadomo, że wody. Tak.
Że na dializach byliśmy ograniczeni płynami. Tak mniej więcej 3 szklanki wody. Jeżeli zupa, to wtedy zostają 2 szklanki po to, żeby za dużo
na
nie przydrać.
48 godzin. Na 2 dni.
Znaczy to tak na dobę. Dobę, mniej więcej.
Na dobę.
I 3,5 litra to nawet chyba sportowcy w treningu tyle nie są w stanie wypić, co pani Monika.
To
tak.
naprawdę podziwiam.
Ja też.
Ale to właśnie to jest to, o którym my rozmawiamy. Bo transplantacja to jest ta idea, która... Tak jak Aniu, tu też powiedzieliśmy, nie zabierajcie organów do nieba, zostawmy i dajmy to, co jest najpiękniejszym darem. Wszystkie religie świata mówią o tym darze, który jest potrzebny. My mamy nawet tak zwane przeszczepy krzyżowe, przeszczepy rodzinne, przeszczepy preprzeszczep. którym wyprzedzającej, czy też tu taką rzeczą, która wydaje mi się, że pokazującą, że w Zielonej Górze oddział, stacja dializ i oddział nefrologii stacji dializ, 50 lat temu odbyła się pierwsza dializa. A my też biegamy dla transplantacji.
Tak, właśnie tutaj dążę do zadania pytania, jakie to piękne tutaj są pomoce naukowe, dydaktyczne do naszej dzisiejszej audycji. 5 koszulek i plakat. Czy pani profesor może coś opowiedzieć o tym? Bardzo mi są znajome te koszulki.
Nie przyniosłam wszystkich, bo mam wszystkie 9 koszulek, bo nasze stowarzyszenie od samego początku, dzięki temu, że Uniwersytet Zielonogórski organizuje biegi dla transplantacji, 2 pierwsze prowadzone były jeszcze bez opłaty tak zwanej wpisowej, ale już od trzeciego biegu wpisowy jest przeznaczony dla naszych podopiecznych dziewcząt, Ani i Martynki. Ania już jest niestety po drugim przeszczepie, a Martynka jest, piękną rocznicę będzie miała, bo będzie miała 10 lat po przeszczepie właśnie 25 maja. Tak, i to jest chyba też piękne, że Uniwersytet Zielonogórski, Kolegium Medicum, w tym roku mamy 10-lecie tego pikniku. Zgadza się, Moniko?
Tak,
tak, jesteśmy zapisane, bo my pójdziemy tak. Z kijkami na tym biegu. Te 6 kilometrów Parku Poetów, ale będzie też piknik rodzinny. I Kolegium Medicum przygotowało właśnie też i badania różnego rodzaju, i sprawdzenie nie tylko swojej masy, ale właśnie też profilaktykę i tarczycy, i działalności takiej profilaktycznej, studenckiej, bo będzie 36 i 6. I to
jeszcze
chyba też
a będą
jest
dawcy
ważne.
Szpiku, tak jak zwykle,
tak, właśnie.
Tak, prawda?
Tak, będą.
Będą, mają swój
a
namiot.
A pana Krzysztofa z sercem.
Kolega
też
Machajek
będzie,
też tak. Będzie z nami szedł. Tak, wiernie po... O właśnie, to jest to, co jest ważne.
Tak, bo ja zawsze czekam na to spotkanie z panem Krzysztofem Machajkiem, który jest po przeszczepie serca, już bardzo długo to trwa. I w świetnej formie jest. Jest takim dowodem na to, że to wszystko działa.
My mamy Monikę, to jest 25 lat.
Tak.
No, tu o, Monika. Ale właśnie, czy jeszcze na ten bieg można się zapisać? Ja
niestety,
pamiętam, że kiedyś rower nawet wygrała
tak,
na ten bieg.
No właśnie, chciałam przypomnieć. Natomiast niestety 300 osób jest zaplanowane. Pierwszy bieg to było 200. Dzisiaj mamy tylko, już nie ma hybrydowego, bo nie ma tego trudnego czasu pandemii. I ten bieg jest 300 osób.
Biegniemy po Parku Poetów, więc tam zadeptać nie możemy za bardzo tego obszaru.
A po drugie, to też są ograniczenia dające możliwość zabezpieczenia pełności tego biegu, tym bardziej, że są przedbiegi, nawet ćwiczenia z tego przygotowywane. A wydaje mi się, że Uniwersytet Zielonogórski, który właśnie bardzo mocno pokazuje, Kolegium Medicum w tych działaniach profilaktycznych, daje nam też podpowiedź, że nasze wspólne działania sobotnie, badamy nie tylko mamy i dzień otwarty o przeszczepach, właśnie ten dar wspaniały, daje też takie myślenie, że właśnie profilaktyka, rozmowa, zbudowanie nowej świadomości, patrzenie na to, że można się zorganizować, można pojechać wspólnie razem na wycieczkę, zgadza się, a można też przede wszystkim przyjść i porozmawiać i być tym, tak jak Aniu to powiedziałeś, że chodzicie do szpitala. My na dializy przez to, że są te większe ograniczenia też tak. I pamiętasz taką naszą akcję 2007 rok? Pacjent wolontariuszem.
Tak, tak.
Do dziś nasze piękne fotografie są.
Właśnie chciałam zapytać, czy jeszcze są te piękne fotografie tam, jak się na sam
wchodzi? Musimy zmienić te piękne fotografie, bo jest... troszkę nam lat przybyło, a niektórym ubyło.
No tak, tak chodzi nam o to, żeby zachęcić osoby, które nas słuchają, żeby przyszły w sobotę. Na deptak.
Na plac teatralny.
Na plac teatralny, tak, tak. Bo teraz tam się przesunęłyście trochę. Na plac teatralny, czyli za Teatrem Lubuskim, patrząc od strony deptaku.
Tak.
Albo od placu Motejki.
Bo teraz tam jest taki ogródek, teraz tam trochę zwęziło się to wejście na ten plac teatralny.
Tak, i prosimy się nie obawiać. To jest bardzo cenne spotkanie z osobami, które mają dużo do powiedzenia na temat chorób nerek, na temat chorób piersi. W różnych ujęciach, z różnych perspektyw. I to jest bardzo dobre doświadczenie, żeby też po prostu dotknąć tego, że tak się wyrażę.
Więc właśnie o to chodzi, żeby rozmawiać z osobą, która jest wiarygodna, bo przeszła tą chorobę, a nie czytać jakichś tam informacji, fake newsów jakichś w internecie i takich bzdur właśnie na temat tych badań profilaktycznych. Ja tu jeszcze przy okazji chciałam dodać, że w sobotę mamy tą akcję na Placu Teatralnym, a na niedzielę zaprosiłam nas jakaś świeża pani sołtys z miejscowości Bieszków koło Jasienia i jedziemy w niedzielę tam z profilaktyką.
No brawo dla pani sołtys z miejscowości Bieszków.
Ja też dzisiaj jej gratulowałam, że mówię, już tak od razu, no tak, mówi, muszę działać.
Tak, bo to jest taka, taka otwartość na pewne tematy, które są ważne. Pamiętam, jak w jednym z wywiadów z panem doktorem Ireneuszem Chaburą, który z Stowarzyszeniem Nerka współpracuje.
Jest wiceprezesem.
Tak, i mówi, pani redaktor, jak to jest? To badanie kosztuje 7 zł kreatynina. No może teraz nie 7, ale w każdym razie to są...
15.
No 15, no dobrze, to czasy się zmieniły, to wiadomo, że wszystko podrożało. Ale to w dalszym ciągu nie jest jakaś zawrotna suma, żeby sobie raz na rok takie badanie wykonać albo poprosić lekarza rodzinnego.
Wydaje się, że bardziej byśmy poszli w tą profilaktykę, dlatego też nasza współpraca jest taka silna i mocna, bo 1 czerwca znowu będziemy na pikniku zdrowia w Dżonkowie.
O, proszę bardzo.
My przez poprzednie wszystkie lata jeździliśmy na pikniki zdrowia, czy do Bytomia Odrzańskiego, czy do innych miejscowości i tam pokazujemy się, mamy zawsze swoje stoisko. Bo to jest też taka informacja w naszych informatorach, mity i prawdy o transplantacji, a na naszej stronie to można też znaleźć i na Facebooku i na Instagramie. Zachęcamy cały czas do tego, aby docierać i sięgać po te informacje. Obalamy właśnie wszelkie mity, że przecież Monika, czy po przeszczepie mogłaś wyjechać w świat?
Tak, musiałam chwilę odczekać, wiadomo, aż wszystko się uspokoi po operacji, natomiast tak, mogłam wyjechać.
I gdzie byłaś, Monika? Bo tak już pani redaktor, powiem szczerze, to jest taka ciekawa rzecz, że dzisiaj dializy w Unii Europejskiej i mamy gościnne, więc nie ma tego problemu, że ktoś choruje, nie może na przykład zwiedzać Europy czy świata. Są też dializy na Sycylii. Irenka, nie?
Znaczy ja nie byłam. Ja
ale w różnych krajach świata trzeba to sobie tylko zaplanować. Jeżeli chcemy jechać na wczas do Hiszpanii, do, nie wiem, Madrytu, to sobie tam 15 stycznia, lipca powiedzmy, ustalamy, jeśli mamy taką potrzebę, dializę w Madrycie. I to jest wykonalne. To
i wiem, odwrotnie, właśnie z Europy, także my mamy u nas gościnne
czy tu w
dializy, czy w Zielonej Górze, czy w innych miastach. I dzisiaj... Gdyby nie te wspólne działania Amazonek, które mówią o profilaktyce, bo zapominamy, że jeszcze oprócz raka piersi, o którym to chyba największą jeszcze umieralność wśród kobiet, to jest rak szyjki macicy.
To jest tragedia.
Tam to już w ogóle badania profilaktyczne leżą, naprawdę.
Szczepienia również.
Tu jedną rzeczą, którą Monika, my przecież co robimy? Co roku szczepimy przeciwko grypie. Zakupujemy szczepionki przeciwko grypie i szczepimy nasze osoby dializowane i po przeszczepie, gdzie co najmniej 100, a były czasy, że i 200 osób szczepiliśmy, bo to są rzeczy chyba najważniejsze. Profilaktyka poprzez szczepienia daje możliwość zabezpieczenia przed zapaleniami płuc, przed powikłaniami właśnie grypie. Szczepienia na grypę dla osób tego ryzyka są bardzo ważne i my o tym otwarcie mówimy. A piękna akcja właśnie z billboardem, na którym była Irenka z siostrą, ze swoją siostrą, to też przeszczepy rodzinne.
A proszę powiedzcie panie, bo słyszę tu o tym, że do szpitala chodzicie i tak dalej, to wyobrażam sobie, że współpraca ze szpitalem klinicznym naszym, czy z innymi placówkami zdrowia jest dobra?
Dobra. My po prostu mamy wyznaczone dyżurne na miesiąc czasu i ona dzwoni do szpitala i pyta się, czy są panie po takich zabiegach i otrzymujemy odpowiedź, że tak, ile tych pań jest i wtedy bierzemy takie materiały, które mamy już przygotowane dla pacjentek, różne informacje, poradniki takie, jak ćwiczyć, jakie ćwiczenia wykonywać, jakie ma prawo taka pacjentka, bo nie wszystkie też pani wiedzą, jakie mają prawa. I właśnie wtedy idziemy w odwiedziny do tych
prawa
pacjentów.
Jako pacjentki onkologiczne, tak? Na przykład.
Tak.
Jakieś możemy szczególnie podpowiedzieć.
Orzeczenie o niepełnosprawności można sobie zrobić też. Nie wszystkie panie o tym wiedzą. Więc to czasami też to ułatwia dostanie się do lekarza, w zależności od tego, jaki stopień tego orzeczenia się dostanie.
Dofinansowanie do czegoś?
Dofinansowanie też, refundacja też jest wtedy, no można odliczyć sobie od podatku rzeczy, które się kupuje na przykład perukę, czy protezę, czy gorsety takie specjalne dla Amazonek.
A nie? Jak są jakieś operacje... takie rekonstrukcyjne, to też mamy prawo.
Rekonstrukcja jest robiona w ramach NFZ-u.
Już jest w ramach NFZ-u. I to też jest informacja ważna. No, mamy do tego prawo.
Rekonstrukcja jest robiona w ramach NFZ-u.
A w przypadku nerek? Kowców?
U nas tak samo.
Nerkowców.
I ręka?
Może nie chodzimy po szpitalach, ale do nas przychodzą do stowarzyszenia. Na przykład był pan, który był załamany swoją chorobą, a gdy porozmawiał z nami, to można powiedzieć, jak go teraz spotykamy, to odzyskał chęć życia w ogóle. Jest pełny energii i...
Być może poznałam pana, bo poznałam wiele osób, które były smutne, a teraz już są wesołe. Pani Ela, pamiętam, taka była sceptyczna.
No, pani Ela jest po przeszczepie, jest teraz na takim rajdzie ze znajomymi
rajdzie,
rowerowym w Toruniu i Bydgoszczy i sobie świetnie radzi.
Także rozumiem, że są wszyscy stowarzyszenia otwarte, znaczy te tutaj obecne, Amazonki i Stowarzyszenie
My mamy bardzo
Nerek.
Duży kontakt właśnie z oddziałem, ze względu na to, że i personel medyczny są członkami naszego stowarzyszenia, co pozwala nam też, że zarówno pani oddziałowa, czy była oddziałowa Maria, do nas jest na stałym i Ania, jeżeli pojawiają się właśnie tego typu sytuacje, że ktoś potrzebuje pomocy, czy też nawet prawnej, czy pomocy finansowej, czy wsparcia, to zostaje podsyłany, no wysyłany do nas, do stowarzyszenia i my staramy się w wielu kwestiach, nawet byśmy powiedzieli szeroko pojętych, czy to w Zielonej Górze, czy w Żarach, bo tak jak stacja dializy w Żarach z nami współpracuje, czy z innymi stacjami, to my staramy się naprawdę te działania i skorzystać też z pomocy prawników, psycholożek bezpłatnych, bo też trzeba zgadza się mocno podkreślić, że nasze stowarzyszenia pomagamy też w formie takich przygotowania pism właśnie o gdzie dotrzeć, o orzecznictwo, co to znaczy ta niepełnosprawność, jakie renty czy dokumenty są niezbędne,
tak?
Gdzie się starać o sanatoria, a zwłaszcza o pomoc psychologiczną. My staramy się tą pomoc psychologiczną, korzystając ze współpracy z innymi stowarzyszeniami. Tu w tym wypadku Stowarzyszenie Baba, która ma porady prawne i psychologiczne nieodpłatne. Korzystamy z tych porad.
Czyli jeszcze kolejne stowarzyszenie, z którym współpracujecie. Sieciujecie się, pani.
My sieciujemy się i dlatego też będzie można też na tym naszym spotkaniu, bo od 12, Aniu, aż do 15. Będzie można też i zbadać cukier, bo będą studenci z koła 36,6 będzie można porozmawiać. Mocno współdziałamy też z diabetykami. Zgadza się?
Tak. Kolejne stowarzyszenie.
Kolejne stowarzyszenie, które nas pomaga i którym na naszym Światowym Dniu Nerek mieliśmy. I też to jest też dlatego, że bardzo mocno cukrzycy, czyli diabetycy są ze sobą powiązani właśnie przy różnego rodzaju chorobach. Więc wydaje mi się, żeby te informacje o tego typu działalności, o otwartości, o podejściu do zmiany patrzenia na siebie i na profilaktykę są bardzo ważne, bo bez tego nie można przecież iść do przodu, jeżeli nie będziemy myśleli nie tylko o sobie. Ja uważam, że na przykład bardzo dużą rolę przy badaniach piersi czy przy wszelkich rodzaju wsparciach potrzebna nie tylko rodzina jako ogólna część, ale mężowie, rodzeństwo, bracia. Tu musimy patrzeć, że to nie jest temat wstydliwy, o którym cały czas, albo mnie to dzisiaj nie dotyczy, ale w którymś momencie może to dotyczyć. I chyba najważniejszą rzeczą jest takie podejście wspólne do danego i zaistniałej sytuacji.
I też uważności na poszczególne członki rodziny. Aniu, tak, coś czuję, no, że tak chcesz coś
nie,
powiedzieć.
No tak, tak właśnie o to chodzi, że, żeby patrzeć na siebie z troską i zapytać się, no wiemy, że no, mężczyźni są tacy raczej lekarzooporni, ja to tak nazywam, ale, ale zapytać się tego, tego swojego mężczyzny, słuchaj, no a ty co tam w ogóle robisz jakieś badania, nie? No, a po co? Przecież zdrowy jestem.
A co będę szukał?
A co będę szukał? Więc chodzi o to, żeby po prostu nie czekać na objawy jakiejś choroby, tylko po prostu, żeby się badać po to, żeby wiedzieć, że nie ma żadnej choroby.
Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, zapamiętajmy
sobie. I wtedy się
żyje
zdrowo
sobie
i szczęśliwie, jeżeli się wie, że jest wszystko okej ze mną.
Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co bierzecie, dajecie, bo z tego, co pamiętam, pani prezesko, to też stowarzyszenie pomogło oddziałowi nefrologii.
Oczywiście, my wspomagamy. Ostatnio mieliśmy wspaniały koncert charytatywny wspólnie z Music Home przygotowany. Ponad 160 osób uczestniczyło w tym koncercie.
Tak, wydarzenie było piękne, naprawdę.
Piękne. Uzbieraliśmy ponad 5000 zł z loterii. To nie było uzbieranie, to była loteria zarejestrowana i te pieniądze przeznaczymy na zakup sprzętu. To się nazywa skaner
do żył.
Skaner do żył.
Proszę bardzo.
I teraz też będziemy...
Przygotowanie takiego koncertu to jest naprawdę, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, bardzo dużo pracy. To nie jest tak, że same to wszystko, co się robi samo, pieniądze same przychodzą, to trzeba chodzić od drzwi do drzwi, prosić, uprawiać takie trochę żebractwo, ale no tak to wygląda.
Muszę powiedzieć, że pani doktor Katarzyna Wiedorowicz i wszystkie jej pomocnicy, bo my byliśmy też pomocnikami, bo i nasi członkowie ze stowarzyszenia także wspomogli na tą właśnie loterię swoimi darami, ale tu trzeba powiedzieć, że tych pomagaczy, bo to też trzeba tak wskazać, było bardzo dużo.
My mamy dziękujemy im wszystkim.
Tak, dziękujemy, kłaniamy się im nisko, ale mamy też takich stałych pomagaczy, jak tutaj do naszych spotkań, to Państwowe Górnictwo Nafty i Gazu, które zawsze wspomaga nas technicznymi rzeczami, nasi wolontariusze. A przecież teraz staramy się, ponad 10-12 lat temu kupiliśmy też dzięki wsparciu i od Fellows i Stowarzyszenia USG na oddział. Tym razem zaczynamy, my zaczyn mamy po naszym spotkaniu nefrologicznym i też będziemy starali się kupić nowe urządzenie.
No to takie trochę ciekawe jest, że tu staracie się, potem oddajecie to. Co uzbieracie, to się tym dzielicie. To jest piękne.
Ale to chyba o to chodzi w naszym stowarzyszeniu.
Ale no to ja to podkreślam, bo wiemy, że o to chodzi, ale no chcę, żeby to wybrzmiało mocno.
Dlaczego? No,
proszę. Mówię, chodzi o to, żeby pomóc pacjentom i lekarzom. Bo jeżeli będą mieli lepszy sprzęt, lepiej zdiagnozują pacjenta. I wtedy pacjent będzie no, lepiej zdiagnozowany, czyli lepsza będzie.
Tak.
Czyli rozumiem, że jesteście panie otwarte na nowych członków, nowe członki, nie, wolontariuszki, wolontariuszy, bo są organizacje, które przyjmują studentów, praktyki można zrobić. Różne ciekawostki można zrobić. Pożyteczne rzeczy, ciekawostki to może nie bardzo, pożyteczne rzeczy, można zdobyć różne umiejętności, twarde, bardziej, miękkie, bardziej, w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. I to jest ten moment, żeby się przyjrzeć, jak działa organizacja pożytku publicznego, jak to funkcjonuje, czy my się dobrze czujemy w takich strukturach, czy może sobie sami wymyślimy jakąś działalność, która będzie wspierała innych.
Wydaje się, że tutaj też nasze członkinie i członkowie, bo nasze stowarzyszenie ma ponad 140 osób, więc to nie jest takie małe stowarzyszenie z naszego województwa, ale oczywiście w bezpośrednich spotkaniach mniej jest aktywność, ale już niedługo, bo 8 czerwca spotkamy się na naszym pikniku integracyjnym na spotkaniu, gdzie właśnie dodatkowo są rodziny, które uczestniczą razem z nami na tym spotkaniu, żeby poczuć się, że my właśnie, tak jak Ania pięknie powiedziała, jesteśmy po przeszczepach, czy czekający na przeszczep, czy chorujący, czy będący osobami działającymi, tacy sami. a jednocześnie otwieramy się dla innych. Rodzina poznaje, że może działać wspólnie i że choroba członka rodziny to nie znaczy, że cała rodzina musi mocno chorować. Nie, ona ma być tym takim motorem napędowym do działań i myślenia i pokazywania, nie bania się pokazania, że choroba nie ogranicza w niczym każdego z nas.
I że rodzina też może otrzymać wsparcie.
Wsparcie, tak.
Bardzo dziękuję. Musimy już niestety kończyć nasze spotkanie. Zachęcamy do tego, żeby w sobotę 24 maja wybrać się w Zielonej Górze na Plac Teatralny i spotkać
w samo południe
i spotkać się z osobami, które tutaj są w studiu, czyli z panią Anną Czysz, prezeską Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.
Dziękuję
jednocześnie
bardzo
dziękuję bardzo. Z panią profesor Bogumiłą Burdą, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia NERKA z siedzibą w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszamy. Dalej.
Tak, oczywiście. No i jeszcze, bo myślałam, że coś jeszcze będzie, jakieś dodatkowe zaproszenie, ale będzie tam również pani Monika Marczyk. Dziękuję pani Moniko.
Dziękuję i bardzo zapraszam.
Na pewno pani Monika zrobi piękne zdjęcia, będzie relacja
na Facebooku.
I tak. Będzie również pani Irena Śliwa.
Tak, dziękuję bardzo. Również zapraszam.
Którą mogliśmy obejrzeć na billboardzie.
I tylko jeszcze zapraszamy na bieg dla transplantacji
to
i Białe Miasteczko.
Oczywiście, bieg
25 od godziny 10 do 14, a 24 od godziny 12 do 15. Tak.
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Edwin Przeźwiecki. Przepraszam, Edwin. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
To co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.